Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry,
kręgarz Cezary Kędzierzawski
oraz
naturopata dr Bogdan Gaszak.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.
Autoubezpieczenia od wypadków honorowane.
Doktor Gaszak, zdróweczko ci naprawi i depresji cię pozbawi. Każdy problem, każda męka się rozpływa w jego rękach. 847-302-1, potem 9, 6 i 5. I już wraca życia chęć. Doktor Bogdan Gaszak zaprasza.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Witamy pana redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I jak zawsze tutaj serwujemy naszym słuchaczom nasze tematy polityczne, przede wszystkim dotyczące Polski, i właśnie od takiego najważniejszego w tej chwili chyba tematu musimy zacząć. My tutaj robimy swego rodzaju zapowiedź, bo wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce dopiero się odbędzie. Potrwa 3 dni, od 20 do 22 lutego. Znamy tutaj już nieco bardziej szczegółowy plan. Wiemy, że prezydent Joe Biden wygłosi we wtorek przemówienie, a także, że weźmie udział w spotkaniu przywódców państw Europy Środkowej należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli bukaresztańskiej dziewiątki. Czyli, panie redaktorze, nie jest to zwykłe spotkanie, zwykła wizyta w Polsce, bo będą tam jeszcze głowy innych państw.
No, oczywiście, że nie, i w tych okolicznościach, jakie mamy, czyli prawie dokładna rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę, trudno, żeby było inaczej. Tutaj bardzo dużo czynników ma znaczenie, ale jakbym miał mówić, czego się spodziewam po tej wizycie konkretnie dla Polski, to bym powiedział, że niczego. Poza deklaracjami czysto PR-owymi i poza dużą porcją pochwał pod adresem Warszawy nie spodziewam się dokładnie niczego, bo uważam, że po prostu nie ma czegoś takiego, co Joe Biden mógłby nam dzisiaj przywieźć w takich warunkach i przy takim poziomie uzależnienia od Stanów Zjednoczonych, jaki Polska wykazuje. Głównym celem, jeżeli chodzi o Polskę, moim zdaniem, tej wizyty, będzie próba zapobieżenia zmianie nastrojów w opinii publicznej, którą to zmianę widać i które to nastroje stopniowo przesuwają się, bardzo stopniowo, ale przesuwają się jednak dosyć wyraźnie w stronę większego sceptycyzmu wobec polskiej polityki, wobec wojny na Ukrainie. I to jest zmiana, którą zresztą Joe Biden u siebie w kraju również obserwuje, z tym, że ona przede wszystkim zachodzi jednak w elektoracie republikanów. W elektoracie demokratów jest również zauważalna, ale mniejsza. Więc myślę, że jeżeli chodzi o Polskę, to będzie główny cel i pewnie będzie to w jakiejś mierze również cel, jeżeli chodzi o w ogóle odbiór tej wizyty na świecie, a zwłaszcza na Zachodzie, no i pewnie również jeżeli chodzi o państwa Europy Środkowej. To znaczy ja to odbieram głównie jednak jako taką wizytę, która ma podbić morale, a nie która zaowocuje jakimikolwiek konkretami, chociaż były już takie zapowiedzi dzisiaj, że wykorzysta pan prezydent Biden tę wizytę do tego, żeby jakieś istotne rzeczy ogłosić, no z tym, że można się zastanawiać, co on jeszcze istotnego może ogłosić, skoro najistotniejsza rzecz z punktu widzenia przebiegu wojny, czyli duży, największy do tej pory pakiet pomocowy dla Ukrainy został ogłoszony już kilka tygodni temu i o niczym innym nie zdecydowano. Mogą to być deklaracje nie dotyczące jakichś konkretów czy programów pomocy, mogą to być deklaracje dotyczące przebiegu wojny. Ja powiem szczerze, że przy moim stanowisku dotyczącym tej wojny, a tu zareklamuję przy okazji bardzo ciekawą debatę w której też wziąłem udział, która w najnowszym poniedziałkowym, w najbliższy poniedziałek wydaniu tygodnika Do Rzeczy będzie. To są 4 głosy dotyczące wojny na Ukrainie. Mój, Rafała Ziemkiewicza, Piotra Semki i Wojciecha Golonki. Moja postawa tutaj jest sceptyczna. Ja uważam, że w polskim interesie leżałoby szybsze zakończenie tej wojny niż późniejsze. Natomiast myślę, że Joe Biden będzie tutaj argumentował przeciwko takiej postawie i to jest również moim zdaniem jeden z głównych celów jego wizyty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będziemy mieli okazję za tydzień skomentować to, co się już wydarzy, czyli również jego wystąpienie. Amerykańscy prezydenci zawsze, jak przyjeżdżali do Polski, to mieli bardzo płomienne wystąpienia, które były przyjmowane niezwykle entuzjastycznie, bo po prostu tak są przyjmowani w Polsce właściwie zawsze amerykańscy prezydenci i pewnie tym razem nie będzie inaczej. Pytanie, ile w tym będzie treści, a ile w tym będzie tylko takiej zachęty, wytrzymajcie, dawajcie z siebie nadal wszystko, a my was w związku z tym bardzo lubimy. Bo to na ogół się do tego właśnie sprowadza, że bardzo Ameryka Polskę lubi, ale konkretnego nic za tym specjalnie nie idzie.
Panie redaktorze, tutaj tak jeszcze spytam dodatkowo, co pan myśli o tych wypowiedziach prezydenta Białorusi, Aleksandra Łukaszenki, który zaprosił Joe Bidena również do Mińska po to, żeby porozmawiać o prawdziwym pokoju, jeżeli tak się wyraził nawet, że jeżeli prezydent Joe Biden chce pokoju na Ukrainie, jeżeli chcemy tego pokoju, no to jest chyba jedyne rozwiązanie, tak mówił właśnie prezydent Białorusi.
No to są takie gierki Aleksandra Łukaszenki, chociaż też trzeba odnotować, że niedawno tam wizytę w Mińsku złożył Peter Szijjártó, to jest minister spraw zagranicznych Węgier. I też złożył ją właśnie pod takim pretekstem jakiegoś poszukiwania rozwiązania pokojowego, a przecież pamiętajmy, że możemy się z tego śmiać, ale przecież były porozumienia mińskie, właśnie mińskie, tam zawarte i one miały gwarantować Ukrainie pokój i spokój. No nic z tego nie wyszło, natomiast myślę, że bardziej niż na te same słowa, takie jak mówię, no to takie gierki prezydenta Łukaszenki, to powinniśmy zwracać uwagę raczej na jego postawę, bo czego byśmy jednak nie mówili o Białorusi i o tym, że ona faktycznie udostępnia przede wszystkim swoje terytorium agresorowi, to tutaj determinuje jej rolę w tej wojnie, to jednak ewidentnie pan prezydent Aleksandr Łukaszenka broni się przed wciągnięciem Białorusi w gorącą wojnę i zresztą myślę też, że Rosjanie mają tę świadomość, że mogłoby to odbić w nich rykoszetem, bo białoruskie wojsko po pierwsze ma bardzo niedużą grupę sprawnych żołnierzy, takich, których mogłoby skierować do walki i to by mogło być w jakiś sposób skuteczne, ale po drugie, ci żołnierze po prostu by byli niepewni, oni by mogli już w dużych, naprawdę dużych ilościach dezerterować, także dezerterować, przechodzić na stronę wroga. Także myślę, że to jest ciekawy aspekt sytuacji i na to warto zwracać uwagę i tak naprawdę to warto byłoby po prostu za Aleksandra Łukaszenkę i te jego próby zachowania jakiejś śladowej niezależności od Rosji, po prostu warto by było za to trzymać kciuki, bo to jest też w naszym interesie, żeby Białoruś się do tej wojny jako siła towarzysząca już w gorących, w kinetycznych operacjach Rosjanów, żeby się nie włączyła.
My przechodzimy do kolejnego tematu. Zostawiamy Ukrainę. Mamy jeszcze takie tematy polsko-europejskie. Jeżeli proces legislacyjny nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zostanie wkrótce zakończony, środki z Krajowego Planu Odbudowy powinny wpłynąć już w pierwszej połowie roku. Jeżeli nie, wpłyną w drugiej połowie 2023 roku. Uważa premier Mateusz Morawiecki. Premier odniósł się w tym tygodniu do decyzji prezydenta, która nastąpiła tuż po naszym ubiegłotygodniowym programie. Prezydent Andrzej Duda skierował nowelizację ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
Ja nie rozumiem tego oświadczenia pana premiera, bo tu się nic, przepraszam, nie trzyma kupy. To znaczy, jak proces legislacyjny ma być zakończony w sytuacji, kiedy ta ustawa została no, właściwie odesłana do kosza, bo nie wierzę w to, żeby Trybunał Konstytucyjny, który zresztą jest rozdarty wewnętrznym konfliktem, a żeby było zabawniej, ten wewnętrzny konflikt w Trybunale jest konfliktem sędziów powołanych już wyłącznie przez Prawo i Sprawiedliwość, konfliktem po prostu tych sędziów pomiędzy sobą, żeby Trybunał Konstytucyjny był w stanie szybko wydać orzeczenie w tej sprawie. Raczej bym się tego nie spodziewał. A poza tym no, jest druga kwestia, czyli to pytanie, które myśmy tutaj zadawali w programie wielokrotnie, to znaczy, czy rzeczywiście jest tak, że Komisja Europejska miała w jakimkolwiek momencie zamiar wypłacać pieniądze z Funduszu Odbudowy Odporności, przepraszam, odbudowy i zwiększania odporności, o tak on się nazywa, wypłacać te pieniądze kiedykolwiek Polsce, a przecież znów muszę to przypomnieć, mówimy o 18 oddzielnych transzach, z tego połowa to są transze już ewidentnie kredytowe i rozwiązanie sprawy wymiaru sprawiedliwości oznaczałoby wypłatę pieniędzy tylko z tej jednej transzy. A i tak, ponieważ kryteria są niejasne cały czas, jak się okazuje, więc nawet ta ustawa mogłaby niczego nie rozwiązać, ale jedno jest pewne, wprowadziłaby gigantyczny chaos, właściwie spowodowała zupełną niewydolność wymiaru sprawiedliwości, który i tak już jest bardzo niewydolny, a to by był już kompletny krach. Więc to mielibyśmy pewne, ale wypłata środków nie byłaby pewna. I teraz tu warto powiedzieć o jeszcze jednym aspekcie tej sprawy. To znaczy, dlaczego takie jest desperackie to oczekiwanie wypłaty środków z KPO. No, tutaj warto patrzeć i śledzić na oprocentowanie polskich obligacji. Też aspekt, o którym ja już wspominałem. Kwestia stabilności finansowej państwa bardzo mocno odbija się na tym, jak dużo musimy za nasz dług zapłacić, a zaciąganie tego długu przy ogromnych zobowiązaniach i wydatkach państwa polskiego jest konieczne. No i teraz jest tak, że znów rentowność polskich obligacji musiała pójść w górę, a myślę, że jest to odbicie bardzo słabych wskaźników gospodarczych, bo tu jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, ale mieliśmy dopiero co najnowsze dane z polskiej gospodarki i one po pierwsze pokazują na wzrost, kolejny wzrost inflacji, w zasadzie bez jakiejś perspektywy, kiedy by ona mogła zacząć spadać. Inflacja znów jest powyżej 17% i to jest inflacja średnia, bo inflacja dotycząca cen żywności jest powyżej 20%. A do tego mamy no taką, powiedzmy, nieformalną, ale jednak recesję, dlatego że kwartał do kwartału spadł nam wzrost gospodarczy. No więc taką mamy, no powiedzmy, nieoficjalną recesję i to wszystko powoduje, że polski dług się robi coraz droższy i ten impuls w postaci, o, wreszcie jest decyzja, jakieś pieniądze popłynęły, pewnie by trochę uspokoił rynki finansowe. No i stąd taka desperacja, ale z drugiej strony niestety to jest taka pułapka między Scyllą a Charybdą, bo z drugiej strony niestety jest właśnie kwestia wymiaru sprawiedliwości, który, tak jak powiedziałem, no w zasadzie przestałby kompletnie funkcjonować, gdyby ta ustawa została przegłosowana w takiej postaci, w jakiej wyszła z parlamentu.
Przechodzimy do ostatniego naszego tematu. Wracamy do tematu samochodów, jeżeli chodzi o właśnie Parlament Europejski, dlatego że Parlament przegłosował zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Zatwierdził przepisy, na mocy których od 2035 roku w Europie nie będzie można sprzedawać samochodów spalinowych. Decyzja zapadła stosunkowo niewielką ilością głosów, ale to jeszcze nie koniec, dlatego że jeszcze ta sprawa będzie czekać chyba na decyzję Rady Europy, a później na oficjalne opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. I co prawda, panie redaktorze, jedni mogą mówić, że to dopiero 2035 rok i mogą machnąć ręką i powiedzieć, a to się może jeszcze pozmieniać, to się może nie wydarzyć i tak dalej. Ale chyba nie warto też kompletnie machać ręką, tylko zacząć coś robić, póki możemy, jeżeli rzeczywiście takie rzeczy się dzieją, te głosowania się odbywają. I nawet wczoraj chyba czytałem, że Matteo Salvini właśnie we Włoszech wyraził swoją opinię od razu, że negatywną, że to zepsuje po prostu rynek transportu. Bardzo dużo osób tak mówi.
No tak, jeszcze rzeczywiście Rada Europejska będzie w tej sprawie decydować, natomiast ja się zastanawiam, jak duży jest zakres jej decyzji, dlatego że przecież ten zakaz, który przeszedł po prostu na kolejny etap, to głosowanie w parlamencie było kolejnym etapem procesu legislacyjnego, On po wcześniejszych uzgodnieniach pomiędzy Radą Europejską, Komisją i Parlamentem, on jest częścią pakietu zmian mieszczącego się w ramach Fit for 55. A Fit for 55, co do swojego generalnego kierunku, został już przez Radę Europejską zatwierdzony. Mateusz Morawiecki się pod tym podpisał, to był grudzień 2020 roku. Polska zrezygnowała z użycia weta wtedy, czyli ogólny kierunek został zatwierdzony. Oczywiście teraz mamy przekuwanie Fit for 55 w język konkretnych dyrektyw i rozporządzeń. Akurat w tym wypadku jest to nie dyrektywa, tylko rozporządzenie, czyli takie prawo europejskie, które się bezpośrednio implementuje do prawodawstwa państw członkowskich. No ale co do kierunku, decyzja zapadła. Więc jaką tutaj będzie miało swobodę decyzyjną Rada Europejska? No nie wiem, zobaczymy. To nie jest do końca jasne. Natomiast ja nie mam wątpliwości, że ten zakaz jest kompletnie absurdalny. W różnych miejscach zresztą to analizowałem szerzej. Tutaj nie mamy na to za bardzo czasu. Ale rzeczywiście ma pan rację, że to powinno ludzi otrzeźwić. Jeszcze jest pewna szansa. W 2026 roku ma dojść do przeglądu tego rozporządzenia, czyli ma to być takie sprawdzenie, czy założenia, które legły u podstawy, spełniają się, czy jest perspektywa, żeby to się rzeczywiście spięło w tym 2035 roku, a także ma zostać przedstawione takie podsumowanie, to jest zadziwiające, że dopiero wtedy, podsumowanie kosztów całkowitej produkcji i kosztów całkowitego okresu życia samochodu spalinowego i elektrycznego. I na tej podstawie również ma ten przegląd być dokonany. No, mówię, że to jest dziwaczne, że dopiero wtedy, bo przecież to powinna być podstawa do podejmowania decyzji teraz, porównanie tego jednego z drugim. No ale z jakiegoś powodu nie była. Natomiast naprawdę no weźmy pod uwagę tę decyzję, chociaż to niby jeszcze jest te 12 lat, ale weźmy pod uwagę na przykład wybierając kolejny Parlament Europejski, bo to nie jest wcale długi czas i to jest moment, w którym możemy się, przepraszam, obudzić z ręką w nocniku. To jest odebranie nam nie tylko swobody decyzji, ale w perspektywie jest to odebranie nam po prostu prawa do podróżowania, bo nie zastąpimy samochodów spalinowych jeden do jednego samochodami elektrycznymi, które zresztą bardziej praktyczne, te bateryjne samochody elektryczne, one bardziej praktyczne się już raczej nie staną. Nie ma na widoku takiej technologii, która by to umożliwiła. A zatem po pierwsze, obserwujmy decyzję Rady Europejskiej. Być może tam uda się przynajmniej złagodzić te decyzje. Po drugie, przegląd w 2026 roku. Po trzecie, pamiętajmy o takich sprawach, decydując tam, gdzie możemy zdecydować, czyli przede wszystkim w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale też w trakcie wyborów do polskiego Sejmu. No, obserwujmy, co nam w tej kwestii proponują poszczególne partie polityczne.
I to wszystko w naszym programie dzisiejszym. Za tydzień już zapowiadamy, będziemy komentować na pewno wizytę Joe Bidena w Polsce, a mi zostaje już podziękować. Przypominam wszystkim naszym słuchaczom, redaktor Łukasz Warzecha, jak zawsze w piątki o tej porze, w naszym komentarzu politycznym. Panie redaktorze, życzę miłego weekendu i do usłyszenia.
Tak jest. Dobrego weekendu wszystkim. Do usłyszenia za tydzień.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry,
kręgarz Cezary Kędzierzawski
oraz naturopata dr Bogdan Gaszak.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.
Autoubezpieczenia od wypadków honorowane.
Doktor Gaszak zdróweczko ci naprawi i depresji cię pozbawi. Każdy problem, każda męka się rozpływa w jego rękach. 847-302-1, potem 96 i 5. I już wraca życia chęć. Doktor Bogdan Gaszak zaprasza.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.